piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz Bieliński.
Robert Gryczka.
W audycji Drogami Młodości w piątkowy, wyjątkowy wieczór.
Bardzo chłodny tym razem.
Ale ciepły ze względu na jego wymowę, na jego symbolikę.
Otóż dzisiaj będziemy zajmować się tematem niepodległości i wolności oraz wartości patriotycznych.
No właśnie, dzisiaj nasza rozgłośnia, podobnie jak i w wielu innych środkach masowego przekazu, jest podejmowany ten temat i wraca bardzo często w wypowiedziach, w różnego rodzaju reportażach, ta właśnie kwestia wartości patriotycznych. Czym jest patriotyzm? Proszę, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dziś postanowiliśmy zaprosić do naszego studia młodych ludzi, którzy uważają się za patriotów. Chcielibyśmy, żebyście mieli okazję ich poznać, usłyszeć, jak oni rozumieją patriotyzm i jak usłyszeliście w ciągu dnia w tak zwanej zajawce, w zaproszeniu do wieczornej audycji, którą kilkakrotnie była emitowana dzisiaj w naszym piątkowym programie, zapraszałem i ogłaszałem, zapowiadałem obecność tych, którzy nie tylko uważają się za patriotów, ale którzy bardzo konkretnie starają się te swoje poglądy realizować, wprowadzać w życie. Obok nas, obok mnie i Roberta, nasi drodzy goście, młodzi trzej mężczyźni, mam nadzieję, Robercie, że to nie oznacza, że tylko mężczyźni są patriotami i tak nasz...
Nie, są też
słuchacze nie odbiorą. Znasz taką przynajmniej jedną?
No, są kilka.
Kilka.
Nawet dobrze znam.
Robercie, kto jest obok ciebie?
Obok mnie siedzi Bartek.
Bartek, tak.
Bartku, powiedz parę słów o sobie może, naszym słuchaczom.
Bartek, no już jestem tutaj, nie wiem który raz, ale lubię tę audycję. Jestem ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jestem instruktorem harcerskim w stopniu podharcmistrza.
I uważasz się za patriotę?
Staram się nim być.
Jasne, dziękuję. Później następny nasz zaproszony gość to jest Tomasz. Witaj Tomaszu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. No powiedzmy samorządowiec, działacz organizacji właśnie takich społecznych, ale także krzewiących patriotyzm, wartości konserwatywne.
I trzeci gość zaproszony, również mężczyzna młody, Karol. Witaj Karol, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże. Po raz pierwszy w tych audycjach, więc przedstawię się od początku. Karol Stefaniuk, reprezentuję Związek Strzelski Strzelec, organizację społeczno-wychowawczą. Jestem zastępcą dowódcy siedleckiej jednostki. Jednostka ta jest takim oddziałem terytorialnym dużo większej organizacji. Również w swojej działalności staramy się szerzyć wśród młodzieży patriotyzm, krzewić w nich takie pojęcia, no nie ukrywajmy, na chwilę obecną coraz trudniej o tym mówić.
Panowie, ja pozwólcie, za chwilę będziemy was dopytywać, żebyście troszkę nam opowiedzieli, jak w swojej działalności rozumiecie, czy jakie widzicie możliwości dawania świadectwa o patriotyzmie, krzewienia, dzielenia się z innymi, uwrażliwiania na te wartości, czy w harcerstwie, czy w pracy samorządowej, czy w związku strzelec. Zanim to jednak, dla uporządkowania sprawy, powiedzmy trochę, przypomnijmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest patriotyzm. Ja posłużyłem, znalazłem dwie definicje. Jedna jest taka bardzo, nie wiem, czy nazwać świecka, internetowa, z Wikipedii oczywiście, gdzie patriotyzm określany jest jako postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Pełna gotowość do jej obrony w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Za chwilę druga definicja, ale po tej pierwszej, drodzy goście, od razu mi się nasuwa pytanie, czy macie jakiś wzór patriotyzmu, wasz osobisty, człowieka, kogoś, kto się wam kojarzy, jaki taki największy patriota dla was, czy był inspiracją do tego, by szukać też siebie jako kogoś, kto jest odpowiedzialny za ojczyznę?
Ja osobiście mam, jest to Zawisza Czarny.
Rycerz, o którym
rycerz,
słyszymy.
Tak, który był harcownikiem, czyli takim rycerzem, który wychodził jako pierwszy przed wojsko, by zmierzyć się z innym harcownikiem. To były takie sparingi, takie trochę porównywanie sił największych czempionów tamtych armii.
Przełom XIV-XV wieku. Dowiadujemy się między innymi o jego istnieniu od Sienkiewicza w jego słynnej powieści Krzyżacy.
Krzyżacy, dokładnie. I on wtedy podczas bitwy pod Grunwaldem naprawdę bardzo, bardzo mocno zabłysnął jako ten harcownik, ten, który pierwszy wychodzi przed szereg.
Jeżeli on, to dlaczego, jakie w nim widzisz te cnoty, gdzie widzisz w nim patriotyzm?
No, jest nie bez kozery powiedzenie polega jak na zawiszy i my harcerze w drugim punkcie prawa harcerskiego mamy ich 10, to jest w drugim. Jest ono sformułowane w taki sposób, na słowie harcerza polega jak na zawisze. Czyli zawisza był takim niezłomnym rycerzem, który powierzone mu zadania przede wszystkim tak obrony ojczyzny, jakieś inne misje wykonywał do końca i robił to w zasadzie perfekcyjnie, tak jak to oczekiwał król.
Moim natomiast wzorem jest generał Sucharski, który dowodził polską placówką, polskim przyczółkiem na Westerplatte podczas ataku z września 1939 roku, a dlatego, że w obliczu miażdżącej wręcz przewagi wroga, przewagi w uzbrojeniu, przecież miał przeciwko sobie okręt pancerny Schleswig-Holstein, masę lotnictwa, piechotę atakującą z lądu i z okrętu, nie poddał się, mimo tego, iż dysponował bodajże 114 albo 127 żołnierzami i zamiast poddać się pierwszego dnia, tak jak żądał tego Hitler, on bronił się 7 dni i wlewał w serca Polaków nadzieję, gdyż z Westerplatte szły w całą Polskę informacje, że Westerplatte jeszcze się broni, co dodawało całemu krajowi otuchy w obronie.
Pozostali goście, dziękuję, Robercie.
Mi osobiście bardzo głęboko zapadły w pamięć słowa i myślę, że jest to jedna z osób, które są takim na pewno wzorem postawy patriotycznej. To świętej pamięci prezydent, ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Tak się składa, że równo 8 lat temu miałem zaszczyt i przyjemność poznać prezydenta Kaczorowskiego właśnie przy okazji uroczystości z okazji Święta Niepodległości. I pamiętam, to było pół roku przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Właśnie w takiej osobistej rozmowie zadałem panu prezydentowi pytanie o patriotyzm i on powiedział tak bardzo głęboko, że patriotyzm na pewno nie jest słowem, którego można używać na co dzień i którym się powinno na co dzień szafować. Postawę patriotyczną tak na dobrą sprawę można ocenić dopiero po zakończeniu życia danej osoby. I zwrócił uwagę jakby też na to, że patriotyzm w każdych czasach co innego oznacza. W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej bardzo mocno mówił, że zwłaszcza do mnie i do kolegów, którzy wtedy ze mną byli, że do was młodych należy bronienie dziedzictwa nie tylko polskiego, ale tak naprawdę Polska ma być tym krajem, który będzie broniła chrześcijańskiego dziedzictwa w Unii Europejskiej, które w tych krajach, które na fundamencie chrześcijańskim wspólnotę europejską budowały, dzisiaj od tych wartości odchodzą. Natomiast jeśli chodzi o samą osobę prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, to zarówno jego zaangażowanie w ruch harcerski w młodości, później cały okres walki w czasie II wojny światowej, następnie okres działalności rządu na uchodźstwie i jego pomocy ojczyźnie w tych czasach, kiedy Polska była zniewolona systemem totalitarnym i on z Londynu cały czas pamiętał, jak i również głębokie świadectwo życia i różnego rodzaju inicjatyw, w których osobiście też miałem okazję uczestniczyć już po 89 roku, ja już nawet po roku 2000, którym patronował świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski.
Dziękuję, Tomaszu. Karol, czy ty też masz bardzo konkretną sylwetkę, postać jakąś historyczną, bliżej lub bardziej współczesną nam, która ciebie inspiruje szczególnie i zachwyca, gdy chodzi o wartości patriotyczne?
Zgadza się. Taką osobą jest osoba w niektórych rangach dość kontrowersyjna, bo bardzo dużo mówi się pozytywnie. Są ludzie, którzy mówią troszkę mniej. Marszałek Piłsudski. Osoba znana chyba w całej Polsce już od szkoły podstawowej każdemu dziecku. Osoba, która w dosyć może właśnie ten kontrowersyjny sposób potrafiła osiągnąć to, co było trzeba, bo nie przebierała w słowach, nie przebierała w czynach, żeby Polskę tak jakby postawić na nowo, zrobić porządek, zrobić to, co trzeba. To, co wtedy było trzeba, to zrobił. No, gdzie przez to niestety zbiera od niektórych ludzi teraz negatywne opinie, ale wśród jednak większości kręgów jest uznawany za osobę, która była wtedy we właściwym miejscu.
Panowie, czas, żebym podał drugą obiecaną definicję patriotyzmu autora zupełnie innego, ile w Wikipedia jest autorem, bo konkretnie zostaje on, pozostaje anonimowym, o tyle pod drugim autorem drugiej definicji będzie, a zresztą za chwilę może sami zgadnicie. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Pojawia się zupełnie nowe słowo, którego w Wikipedii nie było. Zauważyliście, jakie to słowo w tej definicji? Ja mam łatwiej, bo mam tekst, ale Karol, dobrze wyczułeś. Umiłowania, miłość. Jest to miłość. Nie wiem, czy wiecie, kto jest autorem tych słów. Oczywiście nie muszą być one wam znane i to, że akurat nie będziecie wiedzieli, nie jest dowodem, że nie jesteście patriotami. Ale te ładne słowa powiedział
Jan Paweł II.
Jan Paweł II, dokładnie, Tomaszu. W książce pod tytułem Pamięć i tożsamość, kiedy ją tworzy w 50. rocznicę święceń kapłańskich, patrzy wstecz, pamięć i tożsamość i zapisuje te ciekawe myśli, opisując też więcej. I co ciekawe, Ojciec Święty daje tutaj wyraźne rozróżnienie między patriotyzmem a nacjonalizmem, ponieważ dzisiaj wielu ludzi, patriotów, a szczególnie młodych, posądza się o nacjonalizm, o faszyzm, który faktycznie ma bardzo negatywne konotacje ze względu głównie na wielkie ideologie czasu międzywojennego, które wywołały II wojnę światową, chociażby właśnie jak faszyzm, czy włoski, czy później niemiecki, gdzie bardzo silny nacjonalizm doprowadził do tego, co doprowadził. Dlaczego Ojciec Święty mówi tak, że różnica pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem polega na tym, iż dla nacjonalizmu w nacjonalizmie uznaje się tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim narodom takie same prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej. Wczoraj w czwartek, słuchając jednej z audycji w Polskim Radiu, jedna z młodych osób powiedziała: ja nie idę na Marsz Niepodległości, który dzisiaj miał miejsce, nie idę na Marsz Niepodległości, ponieważ dla mnie ci, którzy go organizują, ja ich postrzegam jako nacjonalistów, a nacjonalizm ja potępiam, bo w takiej postawie nacjonalistycznej albo w takim wydaniu patriotyzmu, jakie reprezentują dzisiejsze ruchy, które się uważają za patriotyczne, nie ma miejsca dla homoseksualistów, nie ma miejsca dla ludzi innych poglądów, dla ludzi, którzy są w mniejszościach i tak dalej. Czy zechcecie się do tego odnieść?
Ja powiem tylko tyle, że byłem zdziwiony tym, że pomimo tego, że odbył się ten marsz, odbyło się również kilka innych marszów, które miały przeszkodzić osobom idącym w grupach niosących biało-czerwone flagi, które jawnie przyznawały się do tego, że nie pozwolą, żeby patriotyzm był szkalowany. Po prostu mają jakieś inne, może jakieś wypaczone zdanie na temat patriotyzmu. Dlatego dzisiejsza audycja jest poświęcona temu, czym jest patriotyzm.
O patriotyzmie chcemy dzisiaj mówić w audycji. Drodzy Państwo, po tym nieco długim niż zwykle wstępie prosimy, abyście być może zrobili sobie herbatkę, być może coś innego i zostali z nami. Po chwili przerwy muzycznej znowu powrócimy do tematu.
I krzywdę znasz, zgardzenia i zdrady, gdy
nasz kraj rozpadał się. Ciemność brzegu przez wiele lat, mnóstwo przelanych dni, zagojonych ran. Panie, ulecz nasz kraj. Ojcze, zbuduj nasz dom. Niech cały Kościół uniży się, kolana braci zegną się, by ramię w ramię móc wstać. Niech naród polski powsta się, a ziemia wolną stanie się, by wydać owoc dla Twej chwały. Przez wieki szukałeś nas, przez pokolenia słychać było wołanie Twe. Naród ginie, nie znając Cię, Twój Kościół woła. Ojcze, prosimy, zajmij tron.
Jesteśmy razem po tej chwili przerwy muzycznej. Dzisiaj rozmawiamy o patriotyzmie, I oddajemy głos my, gospodarze w studiu, Robert i ja, ksiądz Tomasz, oddajemy głos naszym gościom, którzy czynnie angażują się dla dobra ojczyzny, poświęcają jej swój cenny czas, oczywiście zdolności. Za chwilę poprosimy, by trochę więcej o tym powiedzieli, ale zanim powiecie, co tak naprawdę robicie i jak się, dlaczego określacie siebie jako patriotów, według was, tak bardzo osobiście, czy dzisiaj z tego, co obserwujecie w waszym pokoleniu młodych ludzi, czy jest kryzys patriotyzmu, czy jest kryzys wartości, czy nie?
Niestety zdecydowanie jest taki kryzys. Jest to spowodowane to tym, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli o wmawianiu niektórym, inaczej, wmawianiu przez niektóre media, że dzisiaj patriotyzm to tak naprawdę jest nacjonalizm, tak? I młody umysł, który jest bardzo podatny na to, na napływ informacji z mediów, z internetu, z telewizji, powoduje to, że tak naprawdę zamienia miejsce te pojęcia. No, tak jak Józef Stalin kiedyś powiedział, że prawda, kłamstwo staje się prawdą wtedy, kiedy ktoś w nie uwierzy. I tak powoli zaczyna być, jeżeli mówimy cały czas, że takie zachowania to jest nacjonalizm i to powtarzamy kilkaset razy i nie tylko w jednym źródle, tylko w wielu źródłach, no to to potem wychodzi tak, że młodzież nie jest świadoma tego tak naprawdę, czym jest patriotyzm.
Ja się tutaj zgadzam, że problem leży chyba w tym, że patriotyzm bardzo często upraszcza się właśnie do tego wzorca czy modelu, który rzeczywiście był potrzebny kilkadziesiąt lat temu, w czasie chociażby II wojny światowej, że patrioci to są ci, którzy chwytają za karabin i w ten sposób bronią ojczyzny. I w związku z tym dzisiaj, kiedy mamy czas pokoju, kiedy mamy wspólnotę europejską, jesteśmy w miarę, wydaje się, bezpiecznym krajem, to tak naprawdę patriotyzm nie jest nikomu potrzebny. A ja tutaj jeszcze raz wrócę do tego, o czym wspominałem w wypowiedzi prezydenta Kaczorowskiego. Rzeczywiście patriotyzm w każdym czasie znaczy co innego i my dzisiaj powinniśmy próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czego od nas wymaga ojczyzna. A myślę, że odpowiedzi są bardzo proste. Dziś nie potrzeba jakichś szczególnie wzniosłych postaw i górnolotnych haseł, bo rzeczywiście taki patriotyzm może się wydawać miałki i nudny dla wielu młodych osób, ale na przykład promujemy, nie wiem, postawę uczciwego płacenia podatków przez Polaków, tak? Jeśli słyszymy o problemie kryzysu finansowego, to nie mówmy o tym, że jest jacyś tam oni nami rządzą, jest jakiś tam budżet państwa, tylko wiedzmy, że to jest budżet, który się składa właśnie z naszych podatków i jeśli ileś set tysięcy Polaków kombinuje przy tych podatkach, uszczupla dochody, no to my działamy na szkodę swojego kraju. Jeśli dzisiaj wszyscy mówią, że tak trzeba, bo jak ktoś płaci uczciwie, to jest za przeproszeniem frajerem, no to my właśnie w ten sposób, nie chwaląc się nawet i nie wynosząc się we własnym sercu, pokażmy, że jesteśmy patriotami, bądźmy uczciwymi ludźmi. I myślę, że to jest jedna z postaw. Natomiast do jakby rozgraniczenia patriotyzmu i nacjonalizmu, ja sobie przypominam, nie wiem, czy dobrze przytoczę słowa wielkiego przywódcy francuskiego, Charlesa de Gaulle'a, który powiedział coś takiego, że patriotyzm to jest miłość do ojczyzny, natomiast nacjonalizm pojawia się wtedy, kiedy na pierwszym miejscu jest nienawiść do innych narodów, czyli patriotyzm stawia w centrum swój kraj i umiłowanie do swojego kraju, natomiast nacjonalizm stawia przede wszystkim nienawiść do innych krajów i do inności.
Znam ten cytat bardzo dobrze, co tego przywołałeś. Nie wiem, czy Robert, czy Karol chcecie jeszcze wypowiedzieć swoją opinię na temat tego, czy istnieje dzisiaj kryzys patriotyzmu, patriotycznych wartości, kiedy patrzycie na swoje środowisko, w którym żyjecie, uczycie się, studiujecie, mieszkacie.
Jestem tego samego zdania co Bartek. Mianowicie również uważam, że dzisiaj przeżywamy swoisty kryzys patriotyzmu. Objawia się on w taki sposób, że patriotami jesteśmy jedynie przysłowiowo od święta. Tak jak dzisiaj, 11 listopada, następny raz
są flagi
3 maja, kolejny raz może 15 sierpnia, wywieszamy wtedy flagi, a tak od...
No i jeszcze bardzo ważne, jesteśmy patriotami, kiedy Polacy grają w piłkę nożną.
A też.
Albo kiedy wskakał Adam Małysz, nie? Wszyscy nakładali barwy biało-czerwone, orzełki na głowy, piersi i flagach.
Tak. I od wielkiego dzwonu jesteśmy patriotami, ale na każdy dzień nasze zachowanie daleko odbiega od zachowania patriotów.
Ludzi odpowiedzialnych za ojczyznę, czy mówił Tomasz.
Dokładnie. Zgodzę się również i z Tomkiem. W najmniejszych rzeczach nasze zachowanie powinno być ściśle związane z umiłowaniem ojczyzny. Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o drobnego rodzaju, różnego rodzaju i oszustwa w stosunku do tej ojczyzny.
To jest jakieś okradanie.
Nie mogę się nie zgodzić z tym, co powiedzieli moi przedmówcy. Myślę, że najważniejsze jest to, o czym mówił Tomek, że musimy odpowiedzieć sobie na to, czym w naszych czasach jest patriotyzm. Nawiązując do
w czasach pokoju, prawda?
Tak, kiedy nie w naszych ma... czasach, w obecnym. Nawiązując do tych oszustw podatkowych, do tych drobnych ten, pozwolę sobie przytoczyć pewną anegdotkę, którą wyczytałem kiedyś w internecie. Na tę potrzebę odnalazłem ją z powrotem. Czym teraz mógłby być patriotyzm? Tekst troszkę przesadny, ale pomyślmy nad nim chwilę. Dzień zwykłego Polaka. Wstaje rano, włącza japońskie radio, zakłada amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki, po czym z holenderskiej lodówki wyciąga niemieckie piwo. Siada przy koreańskim komputerze i w amerykańskim banku zleca internetowe zakupy w Anglii. Po czym wsiada do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego marketu na zakupy. Po uzupełnieniu jedzenia o hiszpańskie owoce, belgijski ser, greckie wino wraca do domu. Na koniec siada na włoskiej kanapie i szuka pracy w gazecie. Znowu nie ma. Siedzi i myśli, dlaczego w Polsce nie ma pracy.
Myślałem, że jeszcze powiesz, szuka pracy w gazecie, która nie należy do polskiego właściciela, bo taka jest prawda.
Tak.
Ale ktoś, kto przekornie powie, a ja pozwolę się sobie na chwilę użyczyć głosu temu takiej przekornej osobie, słuchając ciebie i tej bardzo fajnie tutaj plastycznie opisanej sytuacji, która jest opisem rzeczywistości, ale to co ma zrobić? Nie ma dobrych polskich spodni, samochodów, nie ma dobrego polskiego radioodbiornika, bo dawno Kasprzak już w Poznaniu przestał je produkować i tak dalej. To co, ma na Golasa chodzić i z głodu umrzeć?
Odpowiedzmy na pytanie.
Mówię przekornie.
Tak. Dlaczego nie ma? Nie wspieramy polskiego przemysłu. Za czym ciągniemy to, że nie ma pracy, jest kryzys, ludzie narzekają, ale nikt nie zastanowi się, co zrobić, żeby pomóc. A już my, jako zwykli obywatele, możemy wykazać postawę patriotyczną. W swój mały sposób wspierać ten kraj.
Karol, będę dalej kimś, kto nie jest w twojej skórze, tylko w skórze niektórych przekonanych ludzi, których sam słyszę. No zaraz, poczekaj, moment, że nie wspiera się swojego kraju, gdy chodzi o co? Kupowanie spodni czy czego? Jak, gdzie ty widzisz patriotyzm? Gdzie można okazać się patriotą w takim codziennym życiu?
W supermarkecie. Wybierając polskie jabłko, a obok jest holenderskie. Jak w tym przykładzie. Wspierając polskiego sadownika, wspieramy polski kraj, wspieramy polski budżet. Za czym idzie? Za wsparciem tego budżetu wesprzemy cały kraj, pomożemy mu, dokładając swoją małą cegiełkę, swoje 2 grosze więcej.
Ale ktoś powie, znowu, dalej nie jestem sobą, przecież jak mogę pójść do osiedlowego sklepiku i kupić podstawowe produkty, jeżeli w Kauflandzie albo w Biedronce jest taniej i wcale nie gorzej, choć wiem, że właścicielem nie jest Polak.
Może nie będziemy robić tutaj kryptoreklamy pewnym supermarketom, ale...
One są tak powszechne, że trzeba je reklamować.
Niektóre supermarkety, jak Biedronka, mają w większości polskie produkty.
Z tym, że pieniądze za to idą.
Tak. Ale ja bym tutaj jeszcze powiedział coś takiego, że na potrzeby II wojny światowej została stworzona taka fikcyjna osoba jak wujek Sam w armii amerykańskiej. I on pytał się młodych Amerykanów, nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla kraju. Kiedy pytamy tutaj o jakieś czyny patriotyczne dzisiaj, to te hasło można też świetnie zastosować. Czy dzisiaj po prostu oczekuję na to, że to kraj będzie dla mnie, czy to ja może będę dla mojej ojczyzny? Trzeba się zastanowić. No i to dochodzi tutaj kwestia decyzji, codziennych decyzji, tak? Jak tutaj Karol wspomniał o tym wybieraniu jabłka, tak? To są małe decyzje, ale jeżeli naprawdę miłujemy Czyli to jest dla nas coś naprawdę ważnego, tak? Miłość przecież to jest najwyższe ideały. To jest coś, co zawsze dążymy do tego. Czyli jak naprawdę miłujemy nasz kraj, naszą ojczyznę, albo chcemy, to mamy to na względzie i pamiętamy o to.
Ja powiem tak, dopowiadając do tego, co powiedziałeś, Karol, teraz powiem za samego siebie. Ja w takich sytuacjach, w których słyszę takie pytanie, dlatego też umiałem je wywołać, ponieważ nieraz je słyszę, gdy ktoś mówi, no ale tam jest tanie, ja nie będę tutaj dopłacał, nie mam z czego, mała emerytura, czy tam nie, jestem tylko studentem i tak dalej. Mówię, wiesz co, w życiu nieraz są takie wartości, do których trzeba może trochę dopłacić albo zubożać. Jeżeli twoja mama miałaby mniej pieniędzy niż twoja sąsiadka, to nie zamienisz mamy na sąsiadkę. Jeżeli twoja mama mniej od ciebie wymaga niż ojciec, niż twój sąsiad, to nie pójdziesz do ojca, tylko do sąsiada i powiesz, bądź od dzisiaj moim ojcem, bo ty jesteś łatwiejszy w życiu. My jesteśmy zobowiązani, czy mamy powinność kochania, szanowania takiego ojca, matkę, jaką nam daje, jaką dał nam los, nawet jeżeli nie Pan Bóg. I tak samo, gdy chodzi o ojczyznę i czasami trzeba tej ojczyźnie na skutek miłości do tej ojczyzny finansowo nawet trochę stracić, po to właśnie, żeby wybrać na przykład kupowanie produktu, który jest polski, wspiera polską gospodarkę. Oczywiście nie mówię o różnicy, która jest czasami faktycznie nie do pokonania dla wielu ludzi. Kupią tą holenderską lodówkę, o której mówiłeś, a nie polską Amikę, czy jeśli tam są większość udziałów jest polskich producentów. No właśnie, ale uważam, że to, Karol, poruszyłeś ważną rzecz, takiego patriotyzmu na co dzień, który wcale nie jest niemożliwy, a czasami staje się dla wielu bohaterstwem albo męczeństwem, na które nie potrafił się odważyć.
Ale różnica kilku groszy na różnicę tę między produktem obcego kapitału a produktem polskim jest niczym w porównaniu z różnicą pomiędzy wartością pieniądza, jaką musimy poświęcić dzisiaj, a wartością życia ludzkiego, które poświęcali nasi dziadowie, pradziadowie, a byli na to gotowi. Szli, nie oglądali się, że mogą stracić życie, byli na to przygotowani. To był właśnie ich patriotyzm, więc dlaczego dzisiaj nam ciężko jest, tak jak tutaj chłopcy wspominacie w tym aspekcie ekonomicznym, poświęcić parę groszy z własnego portfela więcej.
Ja, kontynuując, pogłębiając temat, na który żeście tak ciekawie dla mnie osobiście i głęboko odpowiedzieli, czy jest dzisiaj kryzys patriotyzmu, powołałem się na słowa innego autorytetu, dominikanina, ojca Jacka Salija, który w jednej ze swoich konferencji wystąpień stwierdza, że są trzy takie główne źródła niepokojącego zjawiska zamierania odruchów patriotycznych w Polsce. Zauważył to między innymi, co ja mogę potwierdzić, na zachowanie się Polaków za granicą i tych, którzy mieszkają trochę dłużej i tych, którzy nawet jadą na wycieczkę. Wstydzą się przyznać przed drugim Polakiem, zresztą Polakami.
Zaczynają przede wszystkim.
Właśnie. I to jest dla mnie dziwne. Amerykanie, kiedy jestem gdzieś za granicą, czy mieszkałem tyle lat za granicą, jak się dwóch turystów spotkało Amerykanów, to pytają, a skąd jesteś? A ty skąd jesteś? To świetnie, pierwszy raz w Paryżu, pierwszy. No i zaczynają rozmawiać. Nieraz byłem świadkiem, że Polacy, czy mieszkający w Paryżu, czy przyjeżdżający, kiedy gdzieś w muzeum słyszeli, że drugi jest Polak, też zwiedza, milknęli po to, aby podsłuchać, albo się nie przyznać, że są Polakami, bo to takie pospolite, on Polak i to jak to możliwe, żeby poza mną kogoś jeszcze było stać na wejście do muzeum, przyjechanie do Paryża. Dziwne zachowanie, już nie mówię często o wykradaniu sobie pracy, miejsc pracy, kiedy wzajemnie się gonią, czy oszukiwaniu siebie nawzajem, obiecując sobie pracę, a później pozostawiając tych ludzi, którzy akurat przyjechali do nowego kraju i jeszcze nie znają tutaj obyczajów, ani gdzie się zakręcić, pozostawienie ich na lodzie po wzięciu jakiejś zaliczki, że ja ci załatwię pracę, daj mi 200 euro, jutro będziesz miał adres i będziesz miał pewną pracę. Ale ojciec Jacek Sali odnośnie do takich właśnie zachowań mówi, że trzy są takie główne źródła tego niepokojącego zjawiska, trzy są według niego takie przyczyny. Otóż po pierwsze, że generalnie dzisiaj patriotyzm cierpi, ponieważ zauważa się kryzys domów duchowych, a tymi domami duchowymi jest zarówno ojczyzna, ale również Kościół czy rodzina. Otóż pojawia się coś takiego dzisiaj, bardzo mocny indywidualizm. Ja jestem najważniejszy, indywidualizm, ja jestem tu ważny jako jednostka. To te wszelkie ruchy, że prawa dziecka, równouprawnienie kobiet, które wynikają notabene ze słusznych, nazwijmy to, z prawdziwych przesłanek czy zjawisk, jak na przykład przemoc w rodzinie, jak na przykład poniżanie przez mężczyzn kobiety, nałogi i tak dalej. Ale indywidualizm, który idzie tak daleko, że wszyscy, że się neguje wspólnotę, neguje się coś, co jest dobre dla wszystkich, wspólne, wyliczy się jednostka. Drugim przeciwieństwem na antypodach skrajnością jest kolektywizm. Przerabialiśmy to szczególnie w okresie totalitaryzmu, komunizmu. Wszystko jest wspólne, jednostka się nie liczy, wszystko jest podporządkowane celowi wspólnemu i czy to widzieliśmy w czasie II wojny światowej w ideologii niemieckiej, faszystowskiej, czy w komunizmie mogło zginąć na wojnie w jakimś natarciu 10 tysięcy, 50, nieważne. Liczy się, że tutaj jest pewien cel i jesteśmy gotowi ponieść aż takie wielkie ofiary i się nie liczył człowiek. To jest pierwsza przyczyna. Oscylujemy między dwoma skrajnościami. Indywidualizm moje jest najważniejsze, co będę się martwił o innych, albo w imię wspólnych jakichś nadrzędnych celów jednostka nie ma prawa, nie ma zdania. Drugi, o którym mówił ojciec Jacek Sali, jest lęk przed nacjonalizmem z powodu ran w historii najnowszej, nowożytnej XX wieku, tych właśnie, które spowodowała jakże dramatyczne, jakże krwawe systemy, wydarzenia i systemy II wojny światowej, gdzie te ludzie z powodu nacjonalizmu zginęły. I wreszcie trzeci, to co mówi ojciec Jacek Sali, niebezpieczeństwem jest przejmowanie nieżyczliwych nam stereotypów, że Polak jest antysemitą, że Polak jest ksenofobem, czyli nastawionym na to, że wszystko co obce to jest złe. Ja byłem strasznie zdziwiony, kiedy mnie Francuzi czy Szwajcarzy w czasie moich studiów zagranicznych pytali, czemu jesteście jakimi antysemitami? Ja mówię, dlaczego? Ja, na podstawie czego tak twierdzisz? No bo tak się mówi w telewizji. Mówię, słuchaj, dzisiaj we Francji policja od kilkunastu lat pilnuje każdej synagogi. W Polsce nie trzeba pilnować synagog. Nikt ich nie pali, nikt na nich nic nie pisze, nikt nie napada na Żydów. Co tutaj się zdarza? Polska była pierwszym krajem, który przyjął Żydów, kiedy się działy w Europie wielkie prześladowania. W Polsce to, że tyle Żydów w Polsce zginęło, jest dowodem na to, ilu ich żyło przed wojną, a że żyli tam, to znaczy, że im tam dobrze było i że potrafili współżyć jako mieszkańcy jednego kraju, obywatele polscy pochodzenia żydowskiego z tymi, którzy byli rodzimymi mieszkańcami tych stron. To są same plusy, a tutaj jednak jest stereotyp, że Polak jest antysemitą. I ojciec Jacek Sali mówi, trzeba przeciw takiemu protestować. Trzeba sprzeciwiać się przekłamywaniu historii. A drugi sposób przeciwdziałania, obalania stereotypów jest taki, reagować na niesprawiedliwe stereotypy, czy po prostu pokazywać drugą stronę. Niedawno były przeprowadzone badania na temat wpływu religii na postawy obywatelskie. Wpływ religii na postawy obywatelskie. I wśród Polaków, proszę, podważyły te badania stereotyp o antydemokratycznym charakterze polskiego katolicyzmu. Jakby nie był demokratyczny, jakby był nacjonalistyczny, jakby nie potrafił uznać, że są ludzie, którzy na coś myślą, którzy mają inne poglądy. Otóż wyniki pokazują, że im wyższy poziom wiary i praktyk religijnych, tym rzadsze głosowanie na partie ekstremistyczne, skrajne. Tym większy udział w wyborach, tym częstsze zaangażowanie w instytucje pozarządowe, tym większy oddolny dynamizm.
Ja myślę, można powiedzieć, że bez badań, zwłaszcza nasi rodzice, dziadkowie mogą powiedzieć, że bez zaangażowania także i bez polskiego katolicyzmu nie byłoby roku 80 i 89. I to jest najlepszy dowód na to, że myśmy nie przeszli w żaden nacjonalizm. Myśmy się z totalitaryzmu dzięki postawom katolickim uwolnili.
Świetna uwaga. Ten kraj, w którym walcząc o ojczyznę nie strzelało się do tych, którzy ją w jakiś sposób zniewalali, okupowali, gdzie przelewała się krew ofiar księdza Popiełuszki i wielu działaczy i duchownych, i świeckich zaangażowanych w walkę o prawdę, o wolność, a gdzie w związku z tym, że nie, chociaż były ofiary z jednej strony, to nie było ofiar z drugiej strony, był sprzeciw czynny, ale pokojowy.
Mało tego, pod skrzydłami kościoła w latach 80. znajdowali schronienie także ci, którzy w imię sprawy i w imię ojczyzny walczyli, a dziś jest im daleko do kościoła i zresztą wtedy nie uważali się za jakichś mocnych praktykujących katolików, czy wręcz byli osobami niewierzącymi, ale mimo to znajdowali też schronienie wtedy, kiedy kościół działał na rzecz ojczyzny.
Do tematu patriotyzmu oraz niepodległościowych postaw. Wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Zachęcamy Was do przemyśleń oraz tego, byście dzielili się może swoimi przemyśleniami razem z nami.
Zatoka lasu z gór wstępuje i cicho szemrze górski potok, gdy słowo znagła się znajduje powodzi słonecznego smoka. Jak chleba chęt, jak człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata cichością swoją i milczeniem. Potok się w smocze góry wplata, góra się wplata w sens i zmienia. Jak łza z podrzędu wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Co też powiedzieć chcesz strumieniu, kiedy spragnieni wodę piją? Kiedy z nas mijają tak jak świat przemija. Zdumienie mym i sens odkryciem, że sedno w tym, że ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma
to, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Witamy serdecznie naszych wszystkich słuchaczy po krótkiej przerwie muzycznej. Chciałem teraz skierować pytanie do naszych gości. Karolu, jesteś strzelcem. Co to oznacza dla ciebie Jakie konkretne wartości patriotyczne kierują tobą jako właśnie członkiem organizacji Strzelecki Strzelec?
I czym w ogóle jest ta organizacja? Bo ja powiem szczerze, mam pierwszy raz widzę, ja słyszałem coś o niej, ale mam okazję pierwszy raz rozmawiać na żywo z kimś, kto...
Ja wystąpić swojego czasu.
To podzielcie się panowie. Ty, Robert, ewentualnie Karola podpuść jeszcze bardziej, podpytaj, bo ty pewne rzeczy znasz, jeśli by o czymś zapomniał.
Powiedz nam o organizacji, jaką jest Strzelec, oraz jakie wartości wpaja młodym ludziom?
Strzelec jest organizacją, która większości słuchaczy, zwłaszcza tym troszkę już starszym ode mnie, ponieważ jestem osobą młodą, kojarzy się właśnie z postacią Piłsudskiego, marszałka. Jak wiemy z lekcji historii, w dwudziestoleciu, już wcześniej, Piłsudski zapoczątkował Związek Walki Czynnej, Legiony, co później przerodziło się właśnie w podwaliny Ruchu Strzeleckiego.
Pierwsza kompania kadrowa strzelecka przecież.
Zgadza się. Do tej pory co roku w rocznicę tamtego wymarszu odbywa się przemarsz tą samą trasą. Bierze w nim udział setki, no nie wiem czy tysiące, ale na pewno setki strzelców z całej Polski, ze wszystkich organizacji strzeleckich, ponieważ jest ich kilka.
Czyli Siedlecka Grupa również, tak, Karolu?
Również. Ile osób może, bo niestety dojechać tam trzeba, to wszystko kosztuje. Jako organizacja i tutaj jako zapewne nie tylko w swoim imieniu mogę powiedzieć, że budżetów nie mamy za wielkich. Jest też problem, o którym wspominano. Ludzie coraz rzadziej chcą się zrzeszać. Czy to byłby strzelec, to byłoby harcerstwo, czy inne organizacje patriotyczne. Coraz mniej jest młodych ludzi, którzy chcą wstąpić, chcą robić coś.
Indywidualizm.
Tak, to o czym było mówione, tak jak mówię.
Chcesz stać tożsamość.
Indywidualizm pojęty przez egocentryzm. Tak.
Wracając do tematu, strzelec wywodzi się z tamtych korzeni, z tamtych podwalin. Po okresie wojennym, po kapitalizmie w 1991,
po socjalizmie praktycznym, tak.
Jak już reaktywowano ruch strzelecki w czasach wcześniejszych, bo on przez władzę zakazany. Gdy dawny system upadł, reaktywowano ruch strzelecki. Najpierw, no, o czym my, że tak powiem, nie lubimy się chwalić, ale jest to część historii, więc musimy, jako przybudówkę, bojówkę jednej z partii politycznej, bardzo długo walczyliśmy, żeby przestać nam z tym kojarzyć, ponieważ już rok po powstaniu tego strzelca, grupa osób, która chciała być, nie mieć związku z polityką, powołała właśnie drugi strzelec, stąd jest ich kilka, powołano inny związek strzelecki, w którym punkt 8 statutu mówi o tym, że na terenie związku nie ma możliwości uprawiania żadnej działalności politycznej. Jesteśmy organizacją nie mieszającą się
apolityczną.
Apolityczną, dokładnie. Nie mieszamy się do polityki. Cały czas staramy się krzewić patriotyzm. Pracujemy głównie z młodzieżą powyżej 16 roku życia. Ja już jestem powyżej etapu tego, teraz to ja staram się uczyć, przekazywać. Patriotyzmu uczymy poprzez swoje postawy, dając sobą przykład tego, jak można dawać siebie innym, ponieważ według mnie patriotyzm obecnie to jest nie tylko działanie na dobro ojczyzny, dla dobra ojczyzny, ale również działanie dla dobra innego człowieka. Ponieważ pomagając bliźniemu z naszego miasta, z naszego kraju, czyli z innego kraju, który potrzebuje u nas pomocy, pomagamy Polsce. Sprawiamy, że obcokrajowiec będący w naszym kraju wywiezie jakieś dobre wspomnienie. Pomagamy temu, że nasz sąsiad dostanie od nas pomoc, wniesiemy mu torbę. To jest już jakiś nasz mały, prywatny patriotyzm. Poza tym staramy się przypominać, o ile nie uczyć, historii. Jest to poruszane w szkołach, my staramy się wychodzić naprzeciw, uczyć bardziej już w bardziej aktywny sposób, różnego rodzaju rajdy, marsze historyczne, ale również spotkania z osobami, które przeżyły dany okres, przeżyły jakieś wydarzenia związane z tematem, który aktualnie poruszamy, czy to jest, która jest z wojen, czy wydarzenia inne z historii kraju. Staramy się odnajdywać osoby, które mogą swoim świadectwem pokazać, co się wtedy działo, jak bardzo to było ważne. Wielokrotnie dużo lepiej trafia to do młodego człowieka niż przeczytanie jakiejś książki, ponieważ jest to już nasycone emocjami.
Wielokrotnie przeglądałem stare fotografie. Mam takiego właśnie małego bakcyla, że sobie czasami siadam i oglądam stare fotografie i nieraz natknąłem się właśnie na zdjęcia grupowe organizacji strzeleckich, oczywiście czarno-białe. Młodzi ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni z karabinami, robili sobie takie pamiątkowe zdjęcia. I strzelec, w jaki sposób reklamujecie jakby swoje działanie, bo mówisz, Karolu, o nauczaniu, o propagowaniu wartości patriotycznych. Wydaje mi się, że jest to dobre, ale może to jest za mało dla takich osób. Młodzi ludzie jednak chcą się uczyć przez działanie, więc w jaki sposób wy jeszcze zachęcacie młodych ludzi do tego, żeby wstępowali do waszej organizacji?
Można by powiedzieć, że znowu sięgamy ponownie do korzeni, ponieważ jeżeli ktoś sięgnie do konspektów szkoleniowych tego strzelca przedwojennego, spojrzy na rozkład godzin, okaże się, że większość tego czasu było poświęcone na szkolenie wojskowe. Również w naszej organizacji, poprzez to, co zachęca teraz młodzież do działania, patrząc na bardzo dużo różnego rodzaju grup, które bawią się w militaria, również u nas głównym silnikiem zachęcającym młodzież jest przeszkolenie takie prowojskowe. Szkolenia akurat w naszym przypadku są prowadzone przez byłych, aktualnych żołnierzy, policjantów, pracowników innych służb mundurowych, ale nie tylko. Dajemy im też możliwość wykazania się w inny sposób. Uczymy samoobrony. Jest to jakaś kolejna docelowa grupa osób, które przyjdą. Nie interesuje ich militaria, nie interesuje ich na początku patriotyzm. Bardzo często spotkamy się z taką postawą. Patriotyzm? Nie, to nie dla mnie. Ja tylko chciałbym się tam nauczyć, żeby mnie tam na dyskotece nie pobili, żebym umiał sobie poradzić. Dobra, nie ma problemu. Młody człowiek przychodzi, powoli zaczyna. My, tak jak powiedziałem, swoją postawą zaczynamy go interesować i bardzo dużo tych osób powoli odkrywa w sobie wewnętrzny patriotyzm. To jest mój przykład. Ja na początku też nie czułem jakiejś wielkiej więzi, jakiegoś wielkiego patriotyzmu w sobie. Nie było tego we mnie. I przez pierwsze dwa lata swojej działalności, patrząc na swojego dowódcę, który zapraszał mnie na obchody świąt, zapraszał mnie na innego rodzaju spotkania, po dwóch latach, gdy nie zaprosił mnie, to ja sam go zapytałem: jak to, nie idziemy w tym roku? Idziemy, ale chciałem, żebyś to ty się o to zapytał. I po cichu rozbudził we mnie wewnętrzną chęć robienia czegoś. I właśnie to uważam jest w strzelcu najlepsze. Poprzez zachęcenie, można powiedzieć naokoło, tych młodych ludzi powoli wpajamy im tę wartość. Uważam, że jest to o wiele lepsze niż kazanie im czegoś.
Oczywiście. Nauka przez działanie jest zawsze najlepsza. Bartku, ty jesteś harcerzem w stopniu podharcmistrza?
Tak, dokładnie.
I w przeciwieństwie do Karola, który ma kontakt z młodzieżą powyżej 16 roku życia, ty pracujesz z troszkę młodszymi osobami, prawda? Bo jednak osoby, które wstępują do harcerstwa, są szeroko pojętą młodzieżą. Sam wiem, że moje dwie małe siostrzenice, które mają 6 lat, już są małymi harcerkami. Powiedz mi, powiedz nam wszystkim słuchaczom, czy... Czym dla dzisiaj według ciebie, dla młodej osoby jest niepodległość i czy młodzi ludzie potrafią tą niepodległość szanować? Często bowiem się słyszy z ust młodych ludzi: zaraz, to wolny kraj, prawda? Ale czy według ciebie ci młodzi ludzie zastanawiają się nad tym, dzięki komu ta wolność została uzyskana, dzięki czyjej ofierze ta wolność została uzyskana?
Czy potrzeba w ogóle tej refleksji, bo oni uważają, że nie.
Tak, dokładnie. Czy młodzi ludzie się w ogóle tym zastanawiają? Ty masz kontakt jednak z młodymi osobami. Powiedz, jak to jest w harcerstwie?
Może na sam początek sprostuję. Kontakt mam z młodzieżą od 7 do 80 roku życia, ale moją specjalizacją akurat jest młodzież, chłopcy w wieku dojrzewania. Natomiast tak, to co mówiłeś, Robercie, odnośnie tego pytania, tak, czy w ogóle zastanawiamy się nad Polską niepodległą. Co roku mamy taką sztandarową akcję paczka, która polega na wyjeździe za wschodnią granicę, gdzie musieli pozostać Polacy i nigdy nie mogli powrócić do kraju. Dlaczego nie mogli? No bo tamtejsze władze im po prostu nie ułatwiały to, nawet czasami po prostu jakoś tam utrudniały bardzo mocno przez więzienia, przez
reperkusje,
tak. A Polska zapomniała o nich całkowicie. Dlatego my tam jedziemy z pomocą taką humanitarną, z jedzeniem, o dłuższym terminie przydatności, ale przede wszystkim ze słowem, z opłatkiem, ponieważ jest to akcja, która jest organizowana przed świętami Bożego Narodzenia. Wchodząc do domu takich Polaków, widząc te osoby, które widzą harcerzy w rogatywkach, w mundurze harcerskim.
I z orzełkiem.
Tak. Z polską flagą, którą tutaj mamy na piersi, od razu jawi się w ich oczach łzy się jawią, tak? Głos się łamie, nie tylko im, ale wtedy także nam, bo widać, jak bardzo ważne jest dla nich pamięć. Pamięć o nich samych, ale pamięć także o Polsce, którą oni też jakoś reprezentują. O Polsce niepodległej, ponieważ mimo tych starań tamtejszych władz, oni nadal mówią po polsku. Może nie wszyscy świetnym akcentem czy są w stanie z nami jakoś łatwo się porozumieć. Natomiast dla nich to jest bardzo ważne, polski język, i starają się skupiać w różnych grupkach, gdzie mogą jakoś jeszcze rozmawiać po polsku. Przykład też z tamtego roku, gdzie byliśmy w pewnej miejscowości, gdzie jest prowadzona szkoła z nauczaniem języka polskiego. Jest to bardzo ważne dla tamtejszych ludzi, którzy w większości z tamtego miasta są Polakami. A byliśmy na Ukrainie i Ukraińcy, którzy znają tych Polaków, nie mogą powiedzieć żadnego złego słowa.
Ty poruszyłeś ważną kwestię, Bartek. Pamięć. Profesor Bogusław Wolniewicz jako definicję wolności, patriotyzmu, poza tym, co już powiedzieliśmy, przypomniałem na początku w słowach ojca św. Jana Pawła II, zauważę też, że patriotyzm tworzył trzy elementy. To jest wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. Można mieć wspólną ziemię, dzielić ją, bo się mieszka w granicach tego kraju, wspólną mową mówić, ale jeżeli nie ma wspólnej pamięci, to trudno mówić o patriotyzmie, bo się wyrzeka czegoś, co należy do dziedzictwa, co mnie tworzyło, kim jestem dzisiaj, a można tak jak ci ludzie na wschodzie, Polacy na Litwie, w Kazachstanie, czy na Białorusi, Ukrainie, gdzie wspólna ziemia z nami dzisiaj nie dzielą, ale czują, że ich ziemia wspólna to jest ojczyzna, gdzie czasami kaleczą polski język, polską mowę, ale mają wspólną pamięć do historii, do tego, co współtworzyło naród. To jest bardzo ważna rzecz i to jest to odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj potrzeba być patriotą. To tak jak pytanie od tego, czy dzisiaj, czy jak człowiek ma 18 lat, to koniecznie musi się uważać dalej za syna czy córkę tych samych rodziców. Czy możesz powiedzieć, że jednak został z próbówki wyprodukowany albo w ogóle jest sierotą i nigdy nie miał rodziców. Może się tak zachowywać, ale przekonuje wtedy prawdę o sobie samym, prawdę historyczną, że ktoś go zrodził 20 lat wcześniej.
Odnosząc się do słów, które ksiądz Tomasz przed chwilą powiedział o pamięci, o wspólnej pamięci, Józef Piłsudski, oczywiście nie przytoczę dokładnego cytatu, ale sparafrazuję, powiedział kiedyś, że naród, który nie szanuje swojej pamięci oraz nie dba o swoją teraźniejszość, nie zasługuje na prawo do przyszłości. To tak a propos tej pamięci. Bartku, poruszyłeś temat patriotyzmu Polaków za granicą. Tutaj może skieruję pytanie do naszego gościa Tomka. Tomku, jak to jest z patriotyzmem, nazwijmy to patriotyzmem turystycznym naszych rodaków?
A masz pewne doświadczenie, bo sporo się ruszasz, nie tylko po Polsce, po Europie, po świecie.
Tak, i właśnie to jest jakby element też taki mojej sprawiający dużo przyjemności podczas wyjazdów zagranicznych. To jest też taki element mojego zainteresowania i pasji. właśnie wyjeżdżając za granicę, także prywatnie staram się wynajdywać w tych okolicach, w których jestem, Poloniki, czyli te miejsca związane z historią Polski, czy z wybitnymi Polakami. Także teraz, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, byłem na uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Casamassima na południu Włoch, gdzie spoczywa 431 żołnierzy armii generała Andersa, rannych najczęściej w bitwie pod Monte Cassino, ponieważ Casamassima był polski szpital wojenny i tych, których nie udało się niestety w tym szpitalu uratować. I jakby też w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, że Polacy bardzo często wstydzą się przyznawać do swojej polskości za granicą. Ja bym chciał odwrócić to w drugą stronę. Właśnie wzbogacone doświadczeniem uroczystości i postawy nie tylko Polaków, ale może nawet przede wszystkim Włochów tam w Casamassima, chciałbym pokazać, że często być może ci ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale polskość w wielu krajach, w wielu miejscach na świecie jest powodem do dumy, jest czymś, dzięki czemu wiele drzwi nam się otwiera i wiele ludzkich serc. Właśnie tam w Casamassima, będąc na tych uroczystościach, miałem zaszczyt i przyjemność poznać wielu starszych mieszkańców, ludzi 70-80-letnich Włochów, którzy byli świadkami wyzwolenia południowych Włoch przez armię generała Andersa, którzy, widząc nas, młodych Polaków, którzy przyjechaliśmy na te uroczystości ze łzami w oczach i z taką wielką do nas radością, wręcz miłością, przyjaźnią, dzielili się swoim doświadczeniem i to było dla nich wielkim wzruszeniem, że oni w ten sposób mogli też okazać jeszcze kolejnemu pokoleniu Polaków swoją wdzięczność za to, co przed 60 kilku laty armia generała Andersa zrobiła dla nich, dla Włochów. Więc tam w okolicach Bari to, że jest się Polakiem w okolicach Casamassimy, to powód do dumy i rzeczywiście tam każde włoskie serce się otwiera. I często my się do tego nie przyznajemy, ale chociażby tam w Casamassima Włosi bardzo pielęgnują tą pamięć o Polakach, dlatego że na tych uroczystościach, obok właśnie tych 80-letnich starszych mieszkańców, którzy pamiętali tamtą historię z własnego życia, były także najmłodsze dzieci z tamtejszej szkoły i burmistrz Casamassima powiedział, że na pewno ta pamięć w tych okolicach nie zaginie. A z drugiej strony są też bardzo przyjemne, takie czysto prozaiczne sytuacje. Casamassima leży niedaleko Bari, w Bari, w Bazylice Świętego Mikołaja, obok relikwii Świętego Mikołaja spoczywają także, jest grób naszej królowej Bony, polskiej królowej, a jednocześnie księżniczki Bari. I to też było takie bardzo sympatyczne, choć żartobliwe, kiedy pierwszy raz byłem w bazylice w Bari i nie mogłem znaleźć miejsca z grobem królowej Bony. Zapytałem spotkanego tam księdza, czy może mi powiedzieć, gdzie on jest, na co reakcja była automatyczna i z uśmiechem, znowu z życzliwością, sei Polakko, ponieważ tylko Polacy pytali się o królową Bonę, mimo że ona była też księżniczką Bari, to miejscowi mieszkańcy czy Włosi w ogóle nie zwracali na to uwagę, natomiast tylko Polacy pytali się
i o powinni królową być, Bonę. Że ich, a tak ładnie wypłynęła, powinni być dumni z tego powodu, a nie ignorują to.
Jeżeli chodzi o patriotyzm turystyczny, to pozwolę sobie też powiedzieć tak ze swojej strony, jako członek chóru miasta Siedlce, wielokrotnie podróżowałem po Europie Zachodniej, ale też po krajach naszych sąsiedzkich na wschodzie, między innymi właśnie Białoruś, Ukraina kilkukrotnie, Wilno, czy to znaczy Litwa, przepraszam. I za każdym razem, kiedy byliśmy właśnie po tej wschodniej stronie, podziwiałem to, jak Polacy, którzy mieszkają na Kresach już kilkadziesiąt lat, potrafią utrzymywać swoją polskość, pomimo to, jak Bartku wspominałeś, walczą może urzędy, może kraj, nie, ale jednak próbuje się tą polskość wykorzenić. Wielokrotnie też śpiewałem dla Polaków, którzy żyją we Francji, we Włoszech, w polskich kościołach, w tych miastach, na koncerty, które chór śpiewał, przychodziło mnóstwo Polaków, którzy chętnie dzielili się swoimi refleksjami i wzruszeniem po tym, jak po kilku latach usłyszeli polskie kolędy, czy na przykład polskie utwory patriotyczne. Ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedno szczególne wydarzenie, mianowicie w ubiegłym roku miałem ogromne szczęście być w obwodzie wileńskim. Wszyscy wiemy, co tam się teraz dzieje, jak teraz zwalcza się polskość, między innymi zakazując używanie polskich nazwisk, polskich nazw ulic. oraz zabraniając już rozmawiania po polsku w urzędach. Otóż w Obrębie Wileńskim, w samym Wilnie, działają cztery szkoły, w których wykłada się przedmioty w języku polskim. I szkoły te są najbardziej elitarnymi szkołami w całym Obrębie Wileńskim. Nie ma lepszych szkół. Natomiast...
Bo przecież tam też się uczy po litewsku też.
Tak, tam się również uczą w języku litewskim. Tam miałem okazję uczestniczyć w takiej, może nie tyle akademii, ale nie, no dobrze, akademii przygotowanej przez Polaków, którzy mieszkają właśnie na Litwie. Dotyczyła akademia odzyskania właśnie niepodległości, czyli to było rok temu, mniej więcej rok temu. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Grupa młodych ludzi, może mieli 18 lat, sami skompletowali sobie stroje historyczne.
Polaków z Litwy.
Tak, Polaków z Litwy. Grupa Polaków z Litwy. Sami skompletowali sobie stroje. Sami przygotowali sobie oprawę muzyczną. Przygotowali piękne polskie pieśni, które wykonali tak, że mi, jako Polakowi, który mieszka w Polsce, zakręciła się łza w oku, że tak pięknie można to wykonać. I kiedy po występie podszedłem do jednego z chłopaków, z chłopców, którzy to wykonywali, i w takiej luźnej rozmowie pytam go: powiedz mi szczerze, czy ty jesteś Litwinem, czy mimo tego, że mieszkasz na Litwie, uważasz się za Polaka? Spojrzał na mnie takim litościwym wzrokiem, mówi takim poważnym głosem: ja jestem Polakiem. I tamto doświadczenie będę pamiętał do końca życia. I pamięć, jaką Polacy o swojej polskości propagują na każdym kroku, widać. Na między innymi cmentarz Rosę jest w biało-czerwonych barwach niemal przez cały okrągły rok. Mimo iż, tak jak powiedziałem, ustrojowo Litwini tam strasznie z tymi Polakami walczą, jednak tej polskości nasi rodacy sobie nie dadzą wykorzenić.
Tak, to jest ten patriotyzm.
Jeśli jednym zdaniem można też do tego dodać, co powiedział Robert, to zwróćmy też uwagę, że właśnie bez względu na to, czy to jest w Wilnie, czy w Wołkowysku, czy w Chicago, czy w podwiedeńskim Kalenbergu, to też tym spoiwem nie nacjonalizmu, ale takiego dobrze rozumianego patriotyzmu dla Polaków za granicą jest znowu Kościół.
Tak, i o tym wspomina biskup Piotr Libera, który powiedział w jednej ze swoich wypowiedzi: patriotyzm to osobista odpowiedzialność za kraj, naród i rodaków, a prawdziwego patriotyzmu nie da się zbudować bez Boga. Jak się okazuje, zresztą Ojciec Święty w wspomnianej książce Pamięć i tożsamość, Ojciec Święty Jan Paweł II pisze, że to kwestia patriotyzmu płynie z czwartego przykazania: czci ojca swego i matkę swoją, a więc ten aspekt wiary niesamowicie pomaga zrozumieć, czym naprawdę jest dar posiadania jednej ziemi, dar wspólnoty języka i pamięci z historii, który nas scala, czyni z nas jeden naród i rodzi w nas poczucie odpowiedzialności za losy tego narodu. Drodzy panowie, pomału nasz czas się nieubłagalnie kończy. Ja tak słuchając na początku waszych ideałów, sylwetek, które was inspirują do tego, by być patriotą, pomyślałem sobie na początku audycji, że niektórzy słuchacze mogą być przekonani, że potrzeba wojny, aby byli generowani patrioci, bo odwoływaliście się do ludzi, których patriotyzm ujawił się szczególnie w trudnych czasach konfliktów zbrojnych, wojennych. Tymczasem, podsumowując naszą audycję, w czasie naszej rozmowy doszliśmy do wniosku, że można być dzisiaj patriotą i poznając historię naszej ojczyzny, ją szanując, o niej mówiąc i czasami nawet prozaicznie kupując, czy zastanawiając się nad tym, jaki produkt kupić, czy wspieram jakiś obcy kapitał, czy swój własny. Mówiąc, nie wstydząc się tej ojczyzny, dziękuję tu szczególnie wam, Robercie i Tomaszu, za te pozytywne głosy naszego zachowania za granicą, bo ja akurat zwróciłem uwagę na jakieś tam wstydliwe zachowania i byłoby to przekłamanie jednostronne, gdybyście wy się nie odezwali na ten temat.
Ja
na
przykład staram się wyszukiwać polski język za granicą, gdzie słyszę jakiś polski, zaraz podchodzę.
Nie.
Czyli odnoszę wrażenie po naszej dzisiejszej rozmowie, że hasło Bóg, honor, ojczyzna jednak jest jeszcze dzisiaj na czasie. Chyba, że się jeszcze chcecie wypowiedzieć na ten temat, może nie, może...
Jest. W ostatnim zdaniu, podsumowaniu, każdy z was. Bóg, honor, ojczyzna. Czy dzisiaj to jest ciągle aktualne, jak wy to rozumiecie?
Jest aktualne, tylko myślę, że od osób, które działają na rzecz patriotyzmu w sposób szczególny musimy, czyli w tym wypadku także od nas samych, wymagać, żeby to hasło bardzo dobrze przełożyć współczesnemu pokoleniu, młodym ludziom, na współczesne czasy, bo dziś to nie ma być jedno wielkie patetyczne hasło. Ten patriotyzm ma być bardzo drobny, ale bardzo pragmatyczny i przez to skuteczny.
Bóg, honor, ojczyzna jest jak najbardziej na czasie. Nasz patriotyzm, tak jak Tomek powiedział, ja to się odniosę, nie może być, nie spodziewajmy się ogromnych jakichś kroków. Realizujmy nasz patriotyzm małymi kroczkami, a wtedy naprawdę będziemy czuć się prawdziwymi patriotami.
Nie potrzeba szczególnych wydarzeń w historii naszego kraju, nie potrzeba wydarzeń dramatycznych, żeby historia rodziła patriotów, bo każdy dzień jest dla nas bardzo dobrą okazją do tego, by pokazać, na ile szanujemy ojczyznę, jak o niej mówimy, jak szanujemy jej znaki, symbole narodowe. Dziękuję wam jeszcze raz za udział w naszej dzisiejszej dyskusji, rozmowie na temat wartości patriotyzmu, niepodległości. Naszymi gośćmi był Tomasz, dziękuję ci.
Dziękuję, szczęść Boże.
Karol.
Dziękuję.
Bartek.
Dziękuję, człowiek.
A ty, Robercie, na koniec, tuż przed błogosławieństwem, przeczytaj bardzo piękny wiersz, który należy do naszej pamięci narodowej, bo jest, jego autorem jest jeden z wielkich poetów narodu naszego.
Tak, ku naszemu pokrzepieniu serc na już dobrą piątkową noc. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadły smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Na tę spokojną noc niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni.
zbawieni, którzy cierpią. Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
To jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.